Umiłowani w Panu bracia i siostry. Cieszę się, że Pan dał nam wszystkim siły, zdrowie i możliwości, abyśmy mogli tu wszyscy wspólnie przybyć i wspólnie cieszyć się jedni drugimi, oglądać nasze oblicza i radować się nimi. Pomimo, że każdy z nas ma pewne dolegliwości zdrowotne, które w jakiś sposób pewnie utrudniły to, co zamierzaliśmy uczynić. Oczywiście nam z tymi naszymi chorobami nie jest dobrze, my byśmy chcieli się ich pozbyć, a jeżeli to możliwe, to chociaż w jakiś sposób wyeliminować warunki im sprzyjające, aby one się w nas utrwalały, aby się w nas pogłębiały. Robimy wszystko, bądź dużo w tym kierunku, aby tych naszych dolegliwości się pozbyć. Nie mówię tego bez powodu, bo nasze rozważanie będzie o zdrowiu, ale nie tym cielesnym. Bo w tym kierunku, gdybyśmy poszli, to zaraz byście chcieli, żebyśmy zrobili lekcję świadectw i każdy by opowiedział o swoich dolegliwościach i co go boli, i gdzie go strzyka, i jak się leczy. Nie. Będziemy mówić o medycynie ducha. Główny temat naszej lekcji – medycyna ducha. Podtytuł naszych rozważań, aby bardziej przybliżyć to, o czym będziemy rozważać, to samolubstwo prowadzące do próżności, która rodzi pychę, która niesie śmierć. Długi tytuł. Drodzy, ktoś określił próżność, bo na początku zechcemy zwrócić uwagę na próżność, jako że tekst, który będzie podstawą naszych rozważań, właśnie o tym mówi. Powiedział ktoś tak. Próżność to rodzaj nadmiernej uległości słabej duszy wobec żywionych przez nią różnych zachcianek. Ona jest chciwa honorów, władzy, nadęta chorobą próżnej chwały, pusta i zepsuta. Służą jej pyszni, pod jej jarzmem jęczą wyniośli, znajdują ją straceni, biegną ku niej zmierzający ku upadkowi, a tkwią w niej już upadli. Tekst, który ukierunkuje nasze rozważania w tej chwili, to list apostoła Pawła do Filipian, brat Jack już dzisiaj odczytał jeden z tekstów tego rozdziału, drugi rozdział tego listu i trzeci wiersz. List do Filipian, drugi rozdział i trzeci wiersz. Ja go odczytam w przekładzie literackim, on tam bardzo ciekawie brzmi. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych, lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Piękne brzmienie, jakże dosadne. Niestety, kochani, wszyscy, i tu nie ma wyjątku, rodzimy się, wzrastamy, i trwamy w swej codzienności z czterema wielkimi obciążeniami. A to jest grzech, błąd, światowość i samolubstwo. To jest w każdym z nas. Wszyscy urodziliśmy się w warunkach, jakie określa Psalm 51, wiersz 7 w brzmieniu Biblii Poznańskiej. On brzmi: oto w nieprawości byłem zrodzony i w grzechu poczęła mnie matka moja. Jakże więc moglibyśmy się bez skutków tego urodzić? To dotyka każdego z nas. Każdego wieczora, wczoraj też, te cztery piętna naszej upadłości zasypiają razem z nami, tak mocno do nas przytulone. Jak nasi najlepsi przyjaciele. I nie ma sposobu, abyśmy rano zbudzili się bez ich towarzystwa. One wstają tak, jak budzik zadzwoni, razem z nami. Grzech, błąd, światowość i samolubstwo. I żeby tak jeszcze sobie razem z nami wstały i poszły w swoją stronę, nie? One dokładnie za nami chodzą. Tak jak były przytulone do nas w naszym śnie, tak budzą się i ciągle razem z nami, najlepsi przyjaciele. I żeby tak sobie tylko chodziły razem z nami, ale tak nie jest. One mówią: patrz, my jesteśmy tak Tobie wierni. Daj nam pierwszeństwo w Twoim codziennym życiu. Niech usłużymy Ci naszymi radami. Niech pomożemy Ci w Twoim codziennym postępowaniu. I to jest, drodzy, wielka przeszkoda, szczególnie dla nas, którzy zdeklarowaliśmy się, że pójdziemy drogami pańskimi. A chyba trudno przypuszczać i trudno w to uwierzyć, żeby Panu te same dolegliwości towarzyszyły. A nam towarzyszą. One są wiernie ciągle z nami. To też, drodzy, każdego dnia prowadzimy z nimi walkę. Z większymi bądź mniejszymi sukcesami. Ciągle wypada nam walczyć. I czasami w filmach obserwujemy takich perfekcyjnych bojowników. Oni walczą z wieloma przeciwnikami naraz i co najważniejsze, ich pokonują. Nam się to nie udaje. Nam się nie udaje i im ulegamy każdego dnia. A te cztery piętna naszej właśnie niedoskonałości, to tak jak powiedziałem, grzech, błąd, światowość i samolubstwo. Oczywiście o każdym z nich moglibyśmy osobno powiedzieć. Dzisiaj nie starczy na to czasu. Będę starał się dochować go. A więc głównie zwrócimy uwagę na właśnie na to samolubstwo. Zresztą to już wynikało z tytułu, który podałem naszych rozważań, że na to samolubstwo zwrócimy uwagę, bo niestety i z nim prowadzimy naszą nieudolną walkę. Tym bardziej, że ono jest w nas. I to jest samolubstwo, bo w przypadku grzechu i błędu. Grzech jest grzechem, to jest sprawa bezdyskusyjna. Błąd jest błędem, bezdyskusyjna sprawa. A z samolubstwem to nie jest taka prosta sprawa. My z tą cechą urodziliśmy się. Część nas to samolubstwo. To jest naturalna rzecz, która jest w człowieku. Powiecie, o, chyba tak nie jest do końca. Taki przykład. Patrzę tu na nasze siostry. Ja nie będę pytał, i nie oczekuję odpowiedzi. Ile czasu poświęciłyście dzisiaj na ułożenie swoich fryzur? Zanim zdecydowałyście się je pokazać tu publicznie, pod ocenę publiczną? Nie pytam, nie mówcie, nie chcę wiedzieć. Sami wiecie, drogie siostry, jak to wyglądało. Ale żeby braci nie zostawić w spokoju, też dzisiaj już byliśmy w większości przed lustrem. Po co? No, żeby się ogolić. Żeby jakoś wyglądać, żeby nikt nie powiedział, o, taki niechlujny tu przyszedł. Jak on wygląda? Nie dba o siebie kompletnie. A jeżeli ktoś mówi, ja się nie muszę golić, bo ja mam brodę. No to takiej rozkrzaczonej brody też nam tu, bracie, nie pokazujesz. Ja teraz patrzę w pewnym kierunku, ale nie o tego brata mi chodzi. Musi jakoś wyglądać ta broda, prawda? Żeby nie tylko spełniała rolę zasłony twarzy, ale jakąś tam, powiedzmy, rolę ozdobną, bo po to pewnie ją, drogi bracie, sobie przysposobiłeś.
No właśnie, ale gdyby
to samolubstwo to tylko taka sprawa była, to jeszcze by nie było w ogóle problemu w tym momencie. Niech tam sobie układamy te fryzury, niech tam sobie te brody przyczeszemy, czy ogolimy się. To nie jest koniec tego samolubstwa w nas. To jest taka malutka odrobinka. Właśnie niestety
to samolubstwo,
kiedy przestaniemy go kontrolować. Bo to, że ono w takim zakresie funkcjonuje, jak tutaj przedstawiłem, to dobrze, dobrze, bo gdyby go w tym zakresie w nas nie było, to chyba z przyjemnością byśmy na siebie nawzajem nie patrzyli, prawda? Ale niestety to samolubstwo niekontrolowane, rozszerzane coraz bardziej, rozbudowywane, a szatan nam pomoże i podlewać, i pielęgnować. Niestety doprowadza do stanu, który już nie jest takim nieszkodliwym sobie malutkim samolubstwem. Brat Russell napisał tak. Duch samolubny chciwie przywłaszcza sobie możliwe jak najwięcej wszystkiego, co uważa za dobre i wartościowe. Bogactwo, uczoność, chwałę, popularność, wyróżnienie pomiędzy ludźmi. Pewna miara powodzenia w osiąganiu tych skarbów pobudza tym więcej samolubną duszę do zarozumiałości, niezależności, obojętności na dobro drugich, co stopniowo, lecz szybko zmieni się w arogancką i nadętą pychę, która będzie się wzmagać z każdym przebłyskiem doczesnego powodzenia. W miarę jak samolubstwo coraz więcej dojrzewa, osoba mająca takiego ducha nadyma się aż do śmieszności. To jest najbardziej dokuczliwe. My tego nie widzimy, ale kiedy samolubstwo za rękę się weźmie z tą próżnością, za chwilę jeszcze i o niej powiemy, a potem tam jeszcze doczepi się do tego pycha, będzie wyglądać bardzo śmiesznie. Ale my tego nie będziemy widzieć. Inni z nas się będą śmiać. Chyba nam na tym nie zależy, prawda? Po to, żeśmy te fryzury układali, żeby się z nas nie śmiali. A jednak z powodu tych dolegliwości niestety będą się śmiać. Drodzy, szatan jest niedoścignionym mistrzem w wykorzystywaniu naszych wad i niedoskonałości. Nie tylko naszych, wszystkich ludzi. Wszystkich ludzi. I to on właśnie wyhodował na bazie tego niekontrolowanego samolubstwa, które w efekcie rodzi próżność, bo na nią też chcemy zwrócić uwagę, próżność, a ostatecznie pychę, różnego rodzaju monstrualnych dyktatorów, jakich historia ludzkości znała, a i współczesność dnia dzisiejszego również ich pokazuje. To oni, opętani pychą i próżnością, a może w innej kolejności, wpierw próżnością, a potem pychą, są tymi, którzy przelewali łzy i krew milionów ludzi. to w imię próżności i pychy oni to czynili, drodzy. Dzisiaj współcześni im podobni powodują, że czasami rozmyślamy o tym, że może nastąpić coś, co tak złe wspomnienia rodzi z przeszłości. Drodzy, dzisiejsze współczesne pokolenie ludzi, ludzi zasobnych, wydawałoby się ludzi mądrych, ludzi umiejętnych, niestety właśnie w ten sposób przez szatana ukierunkowane doprowadziło do czegoś, co dzisiaj nazywane jest wyścigiem szczurów. To jest coś, co, no tutaj taką spróbuję definicję podać, taką znalazłem. Wyścig szczurów to pojęcie określające bezcelowe dążenie jednostki do osiągnięcia sukcesu materialnego lub zawodowego. Pogoń za pieniądzem i niezaspokojony głód do wartościowania swojego ego systemem materialnym niesie za sobą grono szkodliwych konsekwencji. Należą do nich zjawiska takie jak zaniedbywanie życia rodzinnego, społecznego, przewartościowanie pieniądza kosztem wiary w Boga czy stworzenie miejsca dla pracowniczego wyzysku i skrajnego indywidualizmu. Chyba to miał na myśli apostoł Paweł, kiedy, nie tylko to, ale to również, kiedy napisał słowa zawarte w liście do Rzymian, 1 rozdział i 22 wiersz, ja znowu podam go w przekładzie literackim. Bardzo ostatnio polubiłem ten przekład. Tak bardziej trafia do nas. I tam apostoł Paweł napisał tak. Podając się za mądrych, właściwie zgłupieli. I to chyba oznacza to, co rzeczywiście dzisiaj mamy w świecie. Ale przecież nie będziemy tutaj cennego czasu, którego zostaje coraz mniej, na świat zużywać, bo nie w tym celu, żeśmy się tutaj zebrali, aby szukać sposobów i pomysłów na naprawę dzisiejszego świata. Oni muszą iść swoją drogą. Pan w odpowiednim momencie przejmie i wprowadzi swoje rządy, które mają to wszystko naprawić. Wierzymy w to głęboko. Niestety, kochani, smuci nas fakt, że te słowa, które przeczytaliśmy na początku, a pochodzące z listu do Filipian, 2 rozdział i 3 wiersz, niestety apostoł Paweł skierował do ludu Bożego. On do świata tego nie napisał. Oni na razie swoją drogą idą. No, ktoś powie, to napisał do braci w zborze w Filipii. Gdyby to miało tylko ich dotyczyć, Bóg nie chciałby, żeby ten tekst znalazł się w Biblii, a ją wszyscy mamy, czytamy i również ten tekst czytamy. Czyli on dotyczy niestety również nas. Historia ludu Bożego pokazuje, że te pokazane tam cechy niestety obfitowały wśród tych, którzy mianowali się imieniem Pańskim. No a dzisiaj... Dzisiaj napomnienie naszego brata Pawła, o którym tyle tutaj zostało powiedziane, niestety również jest aktualne. On nadal przestrzega nas, bo to teraz podejdziemy do tego z punktu medycyny ducha, tak jak powiedziałem. W tym tekście apostoł Paweł daje dwie przestrogi, czego mamy nie czynić, żeby nie dojść do tej śmiertelnej choroby i co mamy czynić, aby tej choroby uniknąć. A powiedzieliśmy, że tą chorobą śmiertelną jest pycha. Jeszcze do niej wrócimy. I teraz popatrzmy, co apostoł Paweł mówi w tym tekście. Pierwsze zdanie, które tam się pojawia. Nie myślcie o tym, jak się wybić kosztem drugich. Jak się wybić kosztem drugich? Słowo wybić się ma swoje synonimy i ja je tutaj wymienię, niektóre z nich chociaż. To oznacza przebić się, zdobyć uznanie, zostać zauważonym, zyskać popularność, odznaczyć się, zasłynąć. Drodzy, często w promocji różnych rzeczy jest używane takie stwierdzenie: kup, miej, posiadaj, a będziesz się wyróżniał z tłumu. Wszyscy cię zauważą, będziesz inny. Drodzy, nasz pastor Russell, ja będę kilka razy wracał, wybaczcie, że do jego słów i do jego myśli, no bo sam chyba nie jestem w stanie tego lepiej wyrazić, aniżeli to uczynił pastor Russell. On mówi tak: nie wszyscy z ludu Bożego mają uniżony umysł. Niektórzy myślą o sobie wyżej, niż powinni myśleć. I inne zdanie zapisał: nie powinniśmy przechodzić przez życie z myślą, że sami prowadzimy i kontrolujemy swoje sprawy. To Watchtower numer R5842A z 1916 roku. Zawsze, jeżeli mówimy o tym wybijaniu się, jeżeli ktoś się chce wybić, to znaczy musi być wyżej od innych. Bo jeżeli będzie niżej, to się nie wybije. Wybić się to tak myślimy, prawda, to szczególnie przy tych skokach narciarskich, to jest taki nasz teraz ostatnio narodowy sport. Jak się wybije, to leci tam wysoko, wszyscy go widzą. No ale ci inni zostają w dole. No i właśnie na tym polega takie wybijanie się. Jak to wygląda często w praktyce? Ja nie wymienię wszystkich przypadków, to reszta to jest tylko inspiracja, żebyśmy sobie pomyśleli, jak to może wyglądać. Drodzy, niektórzy lubią zdawać relacje ze swojej walki o prawdę. I często czynią to w ten sposób, że mówią tak: a on, jak mi powiedział to, to jak ja mu odpowiedziałem, to i tam oczywiście cała gala słów, które pokazują, że tamten został taki malutki, a ja pokazałem mu. Znowu wrócę do słów brata Russella, bo sam nie znajduję dobrego komentarza i nie czuję się odpowiednim do tego, aby taki komentarz wstawić. Watchtower R3272 z 1903 roku, brat Russell pisze tak: żołnierze zaangażowani w walce o prawdę zwyciężają nie przez pobicie drugich. Nie myślmy już nawet o fizycznym, wiadomo w jakim sensie. Ale przez okazywanie drugim tak zacnego przykładu wierności zasadom sprawiedliwości i prawdy, że tym samym pociągają ich do Pana i do Jego sprawy. Właśnie. Ale dalej. Jeszcze inni, bo to z cyklu obrona prawdy, teraz szerzenie prawdy. Tak barwnie opowiadają, jak oni tą prawdę szerzą i jak ją opowiadają, że takie mamy potem wrażenie, no bez nich to by się nic nie podziało w tym kierunku. Najważniejsi, najlepsi. Podczas gdy znowu Bradusel komentuje, to Watchtower 1651 z 1894 roku. On tylko używa nas, on czyli Pan. On tylko używa nas jako swoje narzędzia, dając nam przywileje. I bądźmy pewni, że wszystko Bóg mógłby łatwiej uczynić bez naszej pomocy. Czy to nie daje pewnego sposobu myślenia dla nas, że czasami bardziej przeszkadzamy niż pomagają, ale nie pomagamy. Ale Bóg nam daje pewne przywileje i tak to ujmujmy, że to jest dla nas tylko i wyłącznie przywilejem. To jest tak samo, jak czasami małe dzieci mówią: ja ci pomogę. Wiemy, jak ta pomoc wygląda. Kiedy mama robi ciasto i córeczka przyjdzie, mówi: mamusiu, ja ci pomogę. Ile potem jest sprzątania po tej pomocy? No ale pomogła i ona się uważa, że ona tak ważną rolę spełniła w tym pomaganiu przy robieniu ciasta. Takimi dzieciakami wszyscy jesteśmy i cieszmy się, że Bóg w ogóle chce nam dać taki przywilej, a nie wynośmy się pod niebiosa. Jeszcze inna sprawa. Niektórzy bardzo lubią podkreślać,
swój zasób wiedzy i to czasami dzieje się w momentach, gdy nikt tego od nich nie oczekuje. Wystarczy prosta odpowiedź na jakieś pytanie, tak lub nie. Ale tutaj jeszcze cały komentarz następuje. Tak i tak, tak i tak, i tak i tak. Znowu brat Russell, to włącza się ze swoją radą R5321 z 1913 roku. Możemy być w prawdzie i wiedzieć dość dużo o Bogu, lecz jeżeli nie udajemy się do Niego w duchu, we właściwym usposobieniu serca, to nasze chwalenie Boga nie byłoby Mu przyjemne bez względu, jak wielką byłaby nasza znajomość. Czyli nie na znajomości głównie sprawa polega, ale na duchu, jakim to wszystko czynimy. Drodzy, jeszcze inni są skłonni publicznie przypominać Panu, ile to ja już lat Ci służę, Boże? 50, 60, a może jeszcze i więcej. Jaki to ja jestem dla Ciebie zasłużony? Ile płomiennych wykładów wygłosiłem, to dla tych, którzy nauczają. W ilu miejscach byłem? Drodzy, ja może jeszcze przejdę, bo bym tak mógł jeszcze wymieniać, ale ja tu ciągle ten zegarek nie po to położyłem, żeby on sobie leżał, bo mi ciąży na ręce, ale żeby tu mi służył w innym kierunku. Znowu wrócę do, tak jak powiedziałem wcześniej, nie czuję się uprawniony do komentowania tych różnych rzeczy. Posłużę się znowu tym, co brat Russell napisał. Watchtower R2278 z 1898 roku brat napisał tak. Znamienna rzecz. Wielu mniema, że poznanie planu wieków czyni ich szczególnie mądrymi, wielkimi lub dobrymi. Zapominają jednak, że Bóg ukrywa prawdę przed wielkimi i mądrymi. Aby się nie chlubiło żadne ciało przed obliczem Bożym. Tacy miłują prawdę z powodów samolubnych, tak jak kupiec lubi swój towar. Byliście kiedyś na targu? Ja myślę, że każdy był. Więc ten kupiec, może w Polsce to nie jest tak, ale kiedy byłem we Francji na tak zwanym marché, to ci kupcy tam się przekrzykują. Chodźcie do mnie, u mnie najlepsze. Przyjdźcie do mnie, u mnie najtańsze. No właśnie, i tutaj oni chcą być zauważeni. Chcą, żeby wszyscy na tym targu tylko ich widzieli. No i właśnie tutaj o tym brat Russell pisze. Tacy miłują prawdę z powodów samolubnych, tak jak kupiec lubi swój towar, aby z niego mógł jak największą korzyść wyciągnąć. Gdy zaś nie daje się zamienić prawdę na pieniądze, o, to już nawet o tym nie myślmy, lub inną korzyść materialną, to przynajmniej starają się stać znanymi między ludźmi, uchodzić za mądrzejszych od innych, a tym samym zadowolić swoją pychę i próżność. Teraz chyba ważniejsza część tej wypowiedzi. Chociaż wspominają niektóre pisma, niekiedy robią przy tym uwagę. Na przykład, że w wielu punktach nie zgadzam się z tym. Albo, że nie pokładają swojej wiary w nikim, tylko w Słowie Bożym. Że autor, w tym przypadku o sobie brat Russell mówi, nie jest nikim wielkim, że tylko przedrukowuje to, co inni ludzie napisali, a siebie stara się przez to uczynić sławnym czyimś kosztem. Wczoraj taką rozmowę tu miałem. To nie jest nic wymyślonego. To mi się od razu te słowa przypomniały przy tej rozmowie, którą przeprowadziłem. I teraz smutna rzecz. Brat Russell podsumowuje takie działania i pisze tak. Tacy mało pomagają do rozpowszechniania prawdy, jeżeli w takim duchu to czynią. wcześniej lub później wykoleją się zupełnie i więcej przyniosą szkody, niż kiedykolwiek przynieśli korzyści. Bóg nie pożąda takiego rodzaju ludzi, by służyli Jego sprawie i dozwoli, aby prędzej czy później z powodu swej próżności potknęli się. Bez względu, jakimi są ich naturalne zdolności. I teraz brat Russell mówi, kogo po większej części to dotyczy. Pisze tak, po większej części, to sobie na czerwono zaznaczyłem i jeszcze podkreśliłem, żeby nie pominąć tej myśli. Po większej części przytrafia się to ludziom uzdolnionym lub bogatym. Tak powiem, o, jak to dobrze, że nie jestem bogaty, to ja nie podlegam pod to. Druga część i drugie ostrzeżenie, to było pierwsze, żebyście się nie starali wybić kosztem innych. Ale dalej mówi tam apostoł Paweł w tym tekście, myślcie nie o tym, jak zaspokoić własną próżność. Jak zaspokoić własną próżność. Czyli upajać się tym, że jestem wyżej, jestem lepiej postrzegany, jestem popularny, jestem znany. O człowieku próżnym powiedzieć, że jest pełnym, to jest przesada, bo on jest próżny. Nawet gdybyśmy chcieli powiedzieć, że jest pełen próżności, to już się nie zgadza, bo on jest próżny. Drodzy, Sokrates kiedyś wypowiedział takie słowa i wydaje mi się, że są bardzo ciekawe. Puste worki nadyma wiatr, a bezmyślnych ludzi próżność. Też jest nasze takie polskie przysłowie, że beczka im bardziej próżna, tym głośniej bębni, prawda? No niestety tak jest, że oczy człowieka próżnego, czyli skupionego na sobie, bo samolubstwo by w nim tą próżność wygenerowało, ciągle szukają luster, żeby siebie tam zobaczyć. Nie, ja nic nie mówiłem o tych fryzurach, że to jest próżność. Nie myślcie tak sobie, siostry ani bracia, którzy się dzisiaj golili przed lustrem, ja też to zrobiłem. Ale oni by ciągle chcieli tylko siebie widzieć przed swoimi oczyma. Ja. Kiedyś jako dziecko mieszkałem koło takiego Luna Parku. Wesołe miasteczko się nazywało w Chorzowie. Siostra Halina przytakuje głową, bo też to pamięta. Też katowiczanka. No i tam było coś takiego jak taki salon krzywych luster. I między innymi były tam takie lustra, to na czym polegało, że człowiek stawał przed tym lustrem i w różnych kształtach się widział. Czasami tak powyginany, że się nie poznawał, ale były też takie, które pokazywały, że jestem taki ogromny. I chyba próżni by tam najchętniej stali przed tym lustrem. Tak, jestem wielki. Wiecie, co napisał pewien niemiecki pisarz? Nazywał się Theodor Fontaine. Napisał tak. To jest zabawne, ale prawdziwe. Niektóre koguty myślą, że słońce wschodzi z ich powodu. A jeszcze inny, też niemiecki dramaturg, Friedrich Christian Hebel, napisał tak. Są ludzie, którzy by się cieszyli nawet z końca świata, gdyby go przepowiedzieli. Właśnie to pokazuje, czym, do czego może doprowadzić człowieka próżność. Człowiek próżny, ja już bardzo skracam myśli, żeby nie przedłużyć, człowiek próżny może być porównany do ćmy. Ćma, wiecie, jak te ćmy się zachowują, jak tylko gdzieś się światło oświeci, to one już tam do tego światła, żeby były widziane w tym świetle, te ćmy. Dziwne zachowanie, bo właśnie one są widziane, ale wtedy co? Jeżeli to jest świeczka, to przeważnie za blisko podlatuje i koniec. A jeżeli to jest światło, które im nie zaszkodzi, to zwierzęta, które chcą je tam zobaczyć w tym świetle, im zaszkodzą. Tutaj myślę o nietoperzach w tej chwili. Często, kiedy jestem w Leżachowie, to obserwuję tam te ćmy krążące wokół latarni przy drodze. I co chwilę tylko bezszelestnie nietoperz w tą stronę i parę ciem mniej w tym momencie. Czyli ta chęć przebywania w świetle, w blasku, w Jupiterach, prawda? Ci najwięksi artyści, oni się obrażają, gdyby tak na przykład te Jupitery, nie na nich skierować, tylko na przykład na ten chórek, który im towarzyszy, albo to tło, które tam jest. Co? To nie na mnie poświęciliście? Ja tu jestem najważniejszy. No właśnie, tak to wygląda. No a już nie mówiąc o tym, że takie osoby bardzo lubią pochlebstwa. No to ta samolubność, która już przerosła te możliwe do zaakceptowania rozmiary, ona, te uszy takie duże się robią i tego nas... Gdzie mnie chwalą? Gdzie mnie chwalą? Kartezjusz powiedział, bardzo powinny być wam podejrzane sądy przyjaciół, kiedy padają na naszą korzyść. Czyli życie nie jest takie, żeby nas tylko wiecznie chwalono. Czasami, pamiętacie jeszcze niektórzy starsi, jak trzeba było łapę wystawić w szkole i dostać po łapie, jak to się mówiło tak popularnie? Było tak? Było, ja sam dostałem też. Nie zawsze chwalą. Nie zawsze dostajemy piąteczki. W pierwszej klasie takie jeszcze były piąteczki w sercu. Jakie to było miłe. A dzisiaj zbieramy dwóje. A właściwie już jedynki teraz. Ale jeszcze i brat Russell również w tej kwestii coś napisał i zaczął to od okrzyku. Uważaj! Pochlebcy są najgorszym rodzajem zdrajców, ponieważ będą wzmacniać twoje niedoskonałości, zachęcać cię we wszystkich twoich złych sprawach, w niczym nie będą cię poprawiać, ale tak zaciemniać i malować twoje szaleństwa i wady, że nigdy przy ich pomocy nie odróżnisz dobra od zła. Pamiętajmy o tym, jeżeli mamy cokolwiek zapamiętać, to zapamiętajmy to, że każdy z nas, nikt nie powie tego, że tego nie ma, każdy z nas ma w sobie samolubstwo. To jest część naszego charakteru i w pewnym zakresie potrzebna i pomocna. To próbowaliśmy tam zasygnalizować, nie wiem, czy to się udało. I skoro mamy takie samolubstwo, mamy tą świadomość, że każdy z nas ma tą dozę samolubstwa w sobie, to niestety musimy pamiętać o takiej podstawowej zasadzie, żeby za dużo innych nie chwalić. Nie wynosić ich pod niebiosa. Bo to jest tak samo, mając ciągle na uwadze, że to samolubstwo w takiej osobie jest, my też chcemy, żeby nas chwalili i wynosili pod niebiosa, ale nie róbmy przynajmniej my, dajmy ten przykład, żeby innych w ten sposób nie traktować. To jest tak samo, jakbyśmy cukrzykowi nalali do... Bo siostra na mnie patrzy, że takie rzeczy opowiadam. Nalali do szklaneczki taki gęsty, słodziutki syropik. Pij na zdrówko. To takie dobre. Dla cukrzyka to jest zabójcze. Albo... alkoholikowi nałeś taką szklankę wódki. Na zdrowie! Na zdrowie pójdzie? Bynajmniej. Więc tak właśnie wygląda z tymi publicznym chwaleniem. Drodzy, strasznie muszę teraz przyspieszyć, ale spróbuję mówić wyraźnie w miarę. Pamiętajmy z tego, co dotychczas rozważyliśmy, takie trzy zasady, główne trzy zasady. Niekontrolowane samolubstwo rodzi próżność. Człowiek nie rodzi się z próżnością. To nie jest część człowieka. To jest coś nienormalnego, co powstaje w nas na skutek braku kontroli nad tym, co jest w nas normalne, samolubstwem. A to z kolei, skoro już się pojawi ta próżność, staje się pożywką dla największego śmiertelnego nowotwora naszego ducha, którym jest pycha. A pycha to już na pewno nie jest nic takiego, z czym się człowiek rodzi. I z próżnością się nie rodzi, i z pychą. To są te nowotwory, coś, czego nie było dotychczas w człowieku, wyhodowało się, wyrosło. No i co?
Pisze nam mędrzec Salomon w Przypowieściach. To jest znany tekst, ale przypomnę go w tej chwili, bo wypada. 16 rozdział, 18 wiersz. Przed zginieniem przychodzi pycha.
Czyli to jest ten śmiertelny nowotwór, czyli coś nowego, co powstało, cośmy w sobie niewłaściwym postępowaniem wyhodowali,
a przed upadkiem wyniosłość ducha.
I dlatego chyba jasniejszy staje nam się tekst, który mówi, to znowu z Przypowieści Salomonowych, 4 rozdział, 23 wiersz. Najpilniej, to jest przekład literacki znowu, tak go lubię. Najczujniej, nie najpilniej, najczujniej ze wszystkiego strzeż serca, tak, bo ten nowotwór tam wyrasta. Nowotwór pychy wyrasta w sercu. Ale też nie w tym literalnym, tylko w tym naszym duchowym, w siedlisku naszych uczuć. I jak to bywa z nowotworem, on potem zaczyna sobie rosnąć, rozrastać się, niszczyć tu, tam, ówdzie. I w tym sercu już nie znajduje się miejsca dla tych rzeczy, które niosą życie. I właśnie mówi, strzeż serca swego, bo z niego tryska życie. Czyli teraz jeszcze pozostało mi bardzo niewiele czasu, aby omówić drugą część tego tekstu, bo tam apostoł Paweł podaje remedium na to wszystko. Czyli nie róbcie tego, ale róbcie to, a będziecie wolni od tej choroby duchowej. Ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. W pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. A więc pokora jest tym lekiem, który nie pozwoli na rozwinięcie się próżności, a ostatecznie śmiertelnej pychy. Tylko właśnie pokora właściwie zrozumiana. Bo ktoś powie, no dobrze, to jak ja mam być pokorny, to ja jestem nikim. Nie, to nie jest prawda. Bo
brat Russell znowu charakteryzuje to i mówi, że inaczej nazywa pokorę uniżoność umysłu. Pokora,
czyli jest uniżonością umysłu,
jest cechą umysłu, która umożliwia jej posiadaczowi spoglądanie z uznaniem nie tylko na Boga, ale także na ziemskie istoty, doceniając ich dobre cechy.
Drodzy, każdy z nas, jak tu jesteśmy, ma swoje wady i słabości i nie ma takich bez takich dolegliwości wśród nas, ale też każdy ma odpowiednie talenty. Odpowiednie talenty.
Bardusel mówi tak, można wnosić, że z wiernych pańskich niewiele jest ludzi utalentowanych w tym znaczeniu, aby posiadali jakieś wielkie talenty lub wiele talentów, ale nie trzeba też wnosić, aby ktokolwiek nie miał żadnego talentu, żadnej sposobności do służby.
Każdy z nas ma jakieś talenty. Ktoś powie, ale ja bym chciał mieć takie, jak on ma. No nie masz takich. Nie będziesz ich miał, bo Pan nie uznał za właściwe, aby ci ten talent dać. Musimy mieć jedną świadomość. Jeżeli Pan nam dał talent, jakikolwiek, miejmy świadomość jego posiadania i powiedzmy, nie, to nieprawda, ja taki nie jestem. Nie. Stań prosto czołem do tego i powiedz, tak, ja ten talent mam, ale czy to jest coś, co ja sobie sam wypracowałem? Mm-mm. Pan ci to dał, bo uważał, że to ci jest potrzebne. Dlaczego? Nie, żeby się pysznić. Żebyś mógł go właściwie użyć, bo Pan wiedział o tym, że ty go możesz właściwie użyć dla błogosławieństwa i pożytku innych. Ale to wcale nie znaczy, droga siostro i drogi bracie, że to cię postawiło wyżej.
Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 4 rozdział i 7 wiersz mówi, bo co ciebie wyróżnia?
Co masz, czego nie otrzymałeś? A jeśli otrzymałeś, dlaczego chlubisz się tak, jakbyś nie otrzymał? Miałem ze sobą zabrać i oczywiście zapomniałem. Czyli nie mam talentu pamięci. Wiersz, jaki napisał brat Piotr Otczyk. I on tam pisze taki krótki wiersz, że my jesteśmy wiecznymi żebrakami. Że ciągle jesteśmy w pozycji żebrającej w stosunku do Boga. Boże, bądź łaskaw, jeśli jest Twoją wolą, daj. I na końcu mówi, wybacz Boże, że znowu będę prosił o cokolwiek w pokorze. Chyba tak jest końcówka, ale mogę przekręcić. Brat Jurek, który tu jest, pewnie pamięta na pamięć ten wiersz taty. Wspaniały wiersz. Właśnie takimi żebrakami jesteśmy. I takimi pozostaniemy do końca życia. Co z tego, że ktoś jest krasomówcą i takie płomienne wykłady wygłasza, kiedy przyjdzie moment, gdzie on musi kogoś pocieszyć. Ktoś znajdzie się w szczególnej sytuacji i wtedy to krasomówstwo mu w gardle jakoś uwięźnie i nie znajdzie właściwych słów. A inny brat, inna siostra potrafi i pocieszyć, i do piersi przytulić, i dać słowa otuchy. Bez krasomówstwa, bez wielkich słów, ale ze słowami współczucia, ze słowami niosącymi ukojenie. Drodzy, pamiętajmy, że nie po to Bóg postawił nas na trudnej drodze biegnącej śladami naszego mistrza, byśmy nauczyli się pięknie mówić, byśmy może pięknie zaczęli śpiewać czy grać. Mamy takiego brata grającego, ale on doskonale pamięta, że tu trochę wcześniej siedzi siostra, która go tego nauczyła. Że to samo nie przyszło do niego. A tę siostrę też przygotował Pan, aby go nauczyła. Po co? No bo Pan dał mu ten talent, żeby tu nam służył, żebyśmy mogli z tego korzystać. I tak jest z wszystkim, kochani. Musimy pamiętać, że to, co mamy, to nie po to, byśmy się pysznili. Bo pycha niestety oznacza śmierć. Już ostatnie słowa. Tam na przejściu granicznym, tak sobie to wyobrażam, to jest tylko moja wyobraźnia, tam na przejściu granicznym, gdzie będzie stał ten strażnik wpuszczający nas do przyszłości i do wieczności, przychodzimy tam do tej budki, a on mówi, czy miłowałeś i miłujesz? Czy może tylko byłeś krasomówcą? Czy może tylko miałeś takie talenty? Ale czy ty w swoim sercu miałeś talent miłości? Czy ty sobie w to wyrobiłeś odpowiednio? Jeżeli tak, no szlaban w górę. A jeżeli nie, poważne trudności. Pamiętamy to, co napisał apostoł Paweł. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, choćbym posiadał dar prorokowania, pojął wszystkie tajemnice, ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary. A wiecie, co mu brakło? Miłości. Niczym nie jestem, tak pisze, niczym. No jak nie jesteś niczym, to kto cię tam przy tym szlabanie zauważy? Nikt nie będzie podnosił szlabanu dla kogoś, kogo nie ma, bo jestem niczym. No i na tym muszę kończyć. Jeszcze parę słów chciałem powiedzieć, ale już nie powiem. Pamiętajmy, drodzy, z naszych rozważań, że nie tylko musimy dbać o nasze zdrowie fizyczne, to jest też nasz obowiązek, my to musimy czynić. Ale głównie dbajmy o nasze zdrowie duchowe, aby nie wyhodować w sobie tego zabójczego nowotwora, coś, co nie przynależy dla człowieka i on nie powinien się tym charakteryzować, ale jednak to wyrasta w nas, jeżeli dopuścimy do tego pychy. To nas dziś zabija, a w przyszłości zostaniemy po tej stronie szlabanu. Niech Pan błogosławi nasze wspólne rozważania. Dziękuję za uwagę I proszę o modlitwę, abym to przede wszystkim ja mógł zastosować w moim życiu. Dziękuję.